Małgorzata Czyńska. Kobiety z obrazów. Polki. Wydawnictwo Marginesy.
O Modrzejewskiej można mówić, tak jak właśnie zatytułowałam rozdział o niej, artystka całego świata, tak była określana. Dziewczynka z Krakowa, która przeszła przez te wszystkie szczeble, wtedy jeszcze można było powiedzieć, że wątpliwej kariery aktorki, przez prowincje i tak dalej, jakieś podrzędne teatrzyki, która się wybiła właśnie swoją ogromną determinacją, ambicją. Podbiła scenę krakowską, potem warszawską, a później już pół cały świat, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, gdzie Modrzejewska właściwie, muszę powiedzieć, że zjeździła cały kraj wzdłuż i wszerz na swoich licznych, bardzo wyczerpujących tournée. Wracając do Poznania, to rzeczywiście sukces, który Modrzejewska odniosła w 1866 roku podczas tak zwanych występów poznańskich, gdzie występowała z trupą krakowską, zresztą był ogromny. A ciekawostką jest to, że tutaj spotkała swojego przyszłego męża Karola Chłopowskiego, towarzysza życia. On się w niej zakochał już po prostu, kiedy zobaczył ją na scenie podczas tego pierwszego spektaklu.
Artystka całego świata. Helena Modrzejewska. Czyta Justyna Siepietowska. Prawdziwa sztuka aktorska rodzi się w duszy artysty. Aktorka pozbawiona wrażliwości i pierwiastka duchowego to jedynie lalka, żeby nie powiedzieć kukła, dusza. Dusza i jeszcze raz dusza, powtarzała Helena Modrzejewska, pytana przez dziennikarzy i młode adeptki sztuki teatralnej o klucz do kariery scenicznej. Pierwszym warunkiem sukcesu aktorki jest mieć duszę, potem ładną buzię, zniewalający głos, atrakcyjną osobowość, ale ten warunek jest pierwszy. Dowodzi gwiazda. Ona sama ma wszystkie te atuty i to z naddatkiem. Los obdarował ją hojnie, ale potrafiła tymi darami skutecznie zarządzać, pomnażać je i udoskonalać. Nigdy nie uprawiałam sportów czy leczenia upiększającego, mówiła. Nie myślałam też o byciu piękną, a tylko o mojej duszy i pracy. Sporo w tym kokieterii i górnolotnych tonów, bo dusza i praca, owszem, zawsze na pierwszym miejscu, ale co do sportów, to Helena gimnastykowała się i to nawet w wagonie kolejowym, którym przemierzała Amerykę wzdłuż i wszerz podczas wielomiesięcznych tournée. Pływała w dzieciństwie pod okiem starszych braci, odważnie skakała do wody na główkę. Jeździła konno, uprawiała strzelectwo. Potrzebowała zachować sprawne ciało na scenę oraz utrzymać linię, choćby z prozaicznych powodów. Jej kostiumy teatralne były bardzo kosztowne, więc gwiazda nie mogła sobie pozwolić na wahania wagi i przeróbki strojów. Te kostiumy zresztą stanowiły istotny element jej scenicznego wizerunku. Przeważnie sama je projektowała, bo miała talent do rysunku. Szukała dla nich źródeł historycznych w bibliotekach. Przy jednym projekcie, jeszcze w Krakowie, pomógł jej ponoć sam Jan Matejko. Wprawdzie zawsze był to kostium na poły współczesny, bo strój sceniczny wciąż wpisywał się w aktualną modę. Więc kogokolwiek Helena by nie grała, jej figurę rzeźbiły gorset i tiurniura, ale i tak zwracał powszechną uwagę oryginalnością. I znowu nie szata zdobi człowieka, nie suknia robi aktorkę, Gabriela Zapolska stwierdza. Któż jednak zdoła opisać przepych ten i dobór kostiumów noszonych z taką wielką maestrią? Kto opisze te linie gorsetów i postaci? A co najwięcej zdumiewa? To właśnie ta łatwość, ta ciągłość, ta spójnia materialnych efektów z duchowym podkładem roli. Na to pióro krytyki za słabe. To trzeba widzieć, podziwiać i chłonąć w siebie jak objaw doskonałego i pełnego scenicznego piękna. Piękna fizycznie po prostu była. Na pewno rysy odziedziczyła w znacznym stopniu po matce. Niektórzy ze starych przyjaciół mówili o jej wybitnej urodzie. Zanotowała w autobiograficznej książce wspomnienia i wrażenia. Trudno wybrać najwłaściwsze słowa spośród licznych zachwytów nad urodą Heleny Modrzejewskiej, jej sposobem poruszania się i gestykulacji, Kazimierz Chłędowski, pisarz, badacz kultury i namiętny plotkarz, w pamiętnikach stwierdza: uroda jej typowo polska, rysy nadzwyczaj regularne, oko ciemne, ale nie czarne, włosy również ciemne, ale nie wpadające w czarny kolor, nadzwyczaj cienkie, ale niezbyt bujne, cała postać wiotka, zgrabna, ruchy pełne wdzięku. Anna Leo, córka Edwarda Leo, redaktorka poczytnej Gazety Polskiej, dodaje: widywałam ją u rodziców moich i w prywatnym naszym salonie. Wydawała mi się równie daleką, cudną, królewską i niedostępną, jak kiedy grała nieszczęsną królową szkocką. Każdy ruch jej, każda poza były tak skończenie piękne, że niemal trudno było wierzyć, że były spontaniczne. Ludzie uważali, że Modrzejewska była bardziej żywiołowa na scenie niż w życiu, ponieważ w życiu prywatnym uwagę zwracały przede wszystkim jej opanowanie, powściągliwość i dobre maniery. Skupiona na sprawach ducha, Helena nie zapominała bynajmniej o urodzie, jak w przypadku figury, zwyczajnie nie mogła sobie na to pozwolić. Sukcesywne odejmowanie lat z metryki uchodziło jej na sucho, dopóki tę metrykę poświadczyły jędrna kibić i gładka twarz. A na twarz, wiadomo, najlepsze ogórki. Zmiękczają skórę, wybielają piegi i wszelkie przebarwienia. I Helena miała oczywiście własną receptę na tonik piękności. Małgorzata Czyńska, Kobiety z obrazów, Polki, wydawnictwo Marginesy. Czytała Justyna Siepietowska.